Wracamy do Państwa w rozmowie. Dzisiejszy GPS, ostatni w roku 2022, poświęcony dezinformacji. Jednym słowem, z panią profesor Legutską i z panem doktorem Olchowskim nie wciskamy Państwu kitu, a próbujemy Państwa troszeczkę uodpornić na kit wciskany z różnych stron. Dlaczego tak się dzieje, to przed chwilą stwierdziliśmy. Ano dlatego, że proszę wybaczyć za sformułowanie, ale jesteśmy już wieczorem. Prawda po prostu nie jest seksowna. Prawda jest nudna. To, co nas kręci, to wyobraźnia, obrazy, budowanie kontrastów. No i w tej drugiej części audycji realizuje Piotr Wierzchoń. Dziękuję za wsparcie techniczne. Chciałbym porozmawiać z moimi gośćmi na temat przede wszystkim czynników eksponujących naszą wrażliwość na ten kłamliwy przekaz. Wydaje się, że na pewno jest to szum informacyjny, który powoduje, że my się gdzieś nie możemy zorientować w tym wszystkim. Czy coś jeszcze, panie doktorze, co jeszcze będzie tutaj kluczem, by zrozumieć naszą dzisiaj wyjątkową ekspozycję na tego rodzaju działania ze strony różnych podmiotów, a za chwilkę lądujemy już zdecydowanie w Rosji?
Po pierwsze, to zostało przed chwilą powiedziane, ale bym chciał to podkreślić. To, że prawda jest nudna, prawda nie jest sexy i interesuje nas coś, co może nie jest prawdziwe, ale za to jest bardziej atrakcyjne. Prosty przykład, zresztą związany z tym, że żyjemy w tej epoce obrazków, że trochę się cofnęliśmy w rozwoju, bo już mało ludzie nie czytają, tylko memy oglądają. Jak oglądamy film hollywoodzki, w którym wybuchają samochody, to jak one piękne wybuchają, prawda? Samochód zostaje tam trafiony przez kogoś i on eksploduje, jest piękny, kolorowy wybuch i tak dalej. Otóż samochody tak nie wybuchają. No ale kogo to obchodzi? W filmie to fajnie wygląda i chcemy to oglądać, dlatego one w filmach tak właśnie wybuchają. No to a propos tej prawdy, że ona wcale nie jest atrakcyjna i nie jest seksowna. Po drugie, jeśli chodzi o dezinformację i o tym, o czym tu Agnieszka przed chwilą co tłumaczyła, o czym mówiła, to 9 do 1, 10% prawdy. Tak, z tym, że myślę, że ona będzie jeszcze skuteczniejsza, taka paczka informacyjna, która ma zmanipulować kogoś, jeśli ona będzie zawierała trochę prawdy, trochę nieprawdy, fałszu, czyli manipulacji i trochę takiej szarości. Czegoś co będzie niełatwo zweryfikować i niełatwo sprawdzić.
To znaczy będzie zachowywała pozory normalnego komunikatu.
Tak, faktu jakiegoś.
Bez jakiejś wielkiej napinki, proszę wybaczyć za kolokwializm, i takiego wyraźnie podkręconego kształtu. Czyli bez podkręcenia, szary, normalny komunikat.
Taki, który trudno zweryfikować w jakikolwiek sposób. Czy tak jest, czy tak nie jest. I to wszystko się przekłada też no właśnie na to, co tu przed chwilą padło, czyli na szum informacyjny. Ja bardzo lubię takie sformułowanie, którego autorem jest profesor Tadeusiewicz. I on ukuł to pojęcie już jeszcze w latach 90. Ale to jest znakomite sformułowanie, które dokładnie opisuje to, w czym my się teraz znajdujemy, w czym my jesteśmy pogrążeni. To jest smog informacyjny.
Smog.
Dlatego, że z jednej strony to jest właśnie mgła, która nas dezorientuje. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, w którą stronę mamy iść. Ale dodatkowo to jest smog, to jest mgła, która truje. Jest trująca. I my właśnie w tego rodzaju szumie informacyjnym w tej chwili funkcjonujemy, bo po pierwsze ten rozwój cywilizacyjny, rozwój technologiczny sprawił, że jesteśmy bombardowani informacją. Każdego dnia, z każdej strony są setki i tysiące różnych nośników informacji, które nas bombardują. Nie jesteśmy w stanie ich weryfikować, nie jesteśmy ich w stanie przetworzyć, nie jesteśmy ich w stanie poukładać sobie. Gdybyśmy chcieli weryfikować i sprawdzać wszystkie informacje, które do nas docierają codziennie, to nic innego byśmy nie robili. A kto ma na to czas, ochotę i kompetencje? No nikt właściwie. Więc tak, to jest ten szum informacyjny, w którym my funkcjonujemy. I na to się nakładają właśnie te nasze... To, co nas eksponuje na dezinformację, to są właśnie te uprzedzenia nasze, błędy poznawcze. plus naturalnie...
One wynikają też z pewnego kognitywnego rozleniwienia.
No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Plus naturalnie banki informacyjne, które też wynikają z tego kognitywnego rozleniwienia, bo najchętniej przyjmujemy informacje, które się jakby już zgadzają z naszym światopoglądem, zgadzają z tym, co my uważamy. Znaczy, krótko mówiąc i bardzo obrazowo, widzowie faktów TVN i widzowie wiadomości TVP żyją w dwóch różnych bańkach informacyjnych. Oni obiektywnie żyją w tej samej rzeczywistości, ale zupełnie subiektywnie w zupełnie innych rzeczywistościach, które mają niewiele punktów stycznych. Jednym i drugim jest z tym dobrze. Jedni i drudzy nie mają ze sobą o czym rozmawiać. Nie będą ze sobą rozmawiać.
Konfrontowanie jednych obrazem drugich będzie powodowała frustrację, złość.
Tak,
generalnie wyjście ze strefy komfortu niechciane, ewidentnie skutkujące agresją.
Tak.
My tego nie chcemy, a zatem okopujemy się na swoich pozycjach z oczywiście szkodą dla prawdy. No bo prawda jest wypadkową pomiędzy, no logicznie rzecz biorąc, gdzieś leży pomiędzy tymi skrajnymi obrazami rzeczywistości, prawda?
No pomiędzy skrajnymi to zawsze, oczywiście. Natomiast
gdzieś, tak. Tu tak. Nie daję odpowiedzi naszym słuchaczom, państwu, gdzie dokładnie, ale na pewno nie w jednej i w drugiej redakcji. Sprawa jest jasna. Bardzo dziękuję. Pani profesor, wcześniej musiałem reagować, trzymając reżim czasowy, ale teraz oddaję pani głos, by mogła pani dokończyć ten wątek, ewentualnie odnieść się do tych pytań, do tego pytania o czynniki eksponujące naszą dzisiaj, które powodują, że jesteśmy tak uwrażliwieni, tak bardzo narażeni na ataki dezinformacyjne.
Tak, no tutaj ja się zgadzam, że taką bazową rzeczą jest bycie w naszych bańkach informacyjnych, nasze ego, czasem brak wyobraźni, zamknięcie się na informacje z zewnątrz, pewne lenistwo intelektualne także, to, że nam nie zależy, pewna struktura również naszego mózgu, które pokazuje również to, że na przykład jak już będziemy też mówić o Rosjanach, to, że na przykład fakty, które do nich docierają, często spotykam się z takim pytaniem, że skoro mają dostęp do informacji, bo Rosjanie mają dostęp do informacji, jakby pogrzebali, ale to, że fakty, które są im przedstawiane, ludzie wypierają ze swojej świadomości te obrazy, fakty, które burzą ich obraz rzeczywistości. Inaczej mówiąc, sprowadza się do pewnego takiego prostego schematu, przepraszam za porównanie, że lubię piosenki takie, które już słyszałem.
Tak.
Czyli nasz obraz rzeczywistości, który sobie budujemy w naszej wyobraźni, jest tak trwały, albo na taki właśnie zbudowany, że jeżeli coś nie pasuje do naszej układanki, to wówczas go nasz mózg odrzuca. A nawet jeżeli on jest być może prawdziwy. I to jest związane zarówno z rezonowaniem różnych informacji, które składają się na nasze doświadczenie, na nasze stereotypy, na to, czym funkcjonujemy dotychczas, ale taki brak otwartości na inne rzeczy, to co mówimy, że właśnie prawda nie jest sexy, albo bycie w pewnych bańkach informacyjnych, no w dużej mierze też podważa to, o czym rozmawialiśmy, że z jednej strony jest to taka zatwardziałość naszych bańek informacyjnych, a z drugiej strony takie podważanie tej prawdy jako fundamentów, w których funkcjonujemy. ale kluczową kwestią, którą ja zauważam jako rzecz, która jest istotna z punktu widzenia naszego funkcjonowania w społeczeństwie, nie wiem, społeczeństwie demokratycznym, to jest podważanie zaufania do rzeczy, ekspertów, mediów, uczonych, akademików i tak dalej, która jest drugą stroną medalu, bo z jednej strony jest jakby zatwardziałość naszych stereotypów, baniek informacyjnych, naszych twierdz, w których my się sami zamykamy, a z drugiej strony jest właśnie próba podważania takich trwałych elementów, tak, do których warto by było mieć jednak zaufanie. Bo często są stawiane na dwóch krańcowych elementach jednej linii dwa punkty. Z jednej strony jest wiara w teorie spiskowe, że wierzy się, nie wiem, w 5G, w to, że jest Ziemia płaska albo w inne rzeczy, że nie wiem, dinozaury żyły i ludzie też żyli w tych samych czasach, w różne teorie spiskowe, a na drugiej skali się nie wierzy w nic. To znaczy właśnie podważa się wszystko, co... Tak.
Każdy autorytet, bez względu na to, co za nim stoi.
Tak. I to stawia się na przeciwległych biegunach. Tymczasem tak naprawdę to są... Te dwa bieguny nie są przeciwległe, tylko one są styczne. One tak naprawdę podważają to, albo są czymś środowiskiem, w którym ta dezinformacja, czy też propaganda rozwija się w najlepsze. Dlatego, że środowisko ma szansę zaistnieć, zarówno obca propaganda, albo te rzeczy, które podważają instytucje demokratyczne i brak zaufania do jakichkolwiek, których oddzielić fakty od opinii i stworzyć środowisko, w którym będziemy wiedzieli, co jest informacją, to co jest dezinformacją, i ludzie będą czuli się bezpiecznie. No to jest właśnie ten element takiego relatywizowania prawdy. Dlatego, że to właśnie moim zdaniem próbuje zrobić Rosja. Aha. Mianowicie pokazać, że wszyscy są źli, że wszyscy, wszystkie media w świecie kłamią, a w związku z tym, skoro wszystko jest mętne, bądź wszystko jest tym smogiem, to nie ma żadnej nadziei i wszyscy oferują takie same złe instrumenty, kłamliwe, błędne drogowskazy. A zatem odbiorca, my jako użytkownicy mediów, my jako użytkownicy social mediów, czy użytkownicy, odbiorcy mediów tradycyjnych, jesteśmy bezradni wobec tej przestrzeni informacyjnej, w której się znajdujemy. Okay. A zatem, no właśnie, a to jest nieprawda.
A to jest nieprawda i staramy się wydobyć przede wszystkim, dostrzec ten smog, nawet jeśli go nie czujemy, to trudno sobie też wyobrazić, ale ta metafora akurat w tym przypadku, ten smog, jeśli chodzi o powonienie, może być trudno go wyczuć, biorąc pod uwagę, że nasze zmysły szaleją, jesteśmy rozleniwieni, nie mamy na to czasu. Budzi się w nas taka dusza wiecznego opozycjonisty. Ten nie jest ekspertem, bo może gdzieś kiedyś pisał dla tych, albo udzielił wywiadu dla TVP i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest pewne. Ta infosfera dzisiaj to jedno ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Relatywizowanie prawdy za tym się kryje. Tak jak dr Rochowski zauważył, dezinformacja nie jest niczym nowym. Dzisiaj mówimy o nowych jej formach, biorąc pod uwagę rewolucję teleinformatyczną, mamy dodatkowe przestrzenie, gdzie można ją multiplikować i tak dalej. Drodzy Państwo, powoli lądujemy w kontekście naszego tutaj bohatera, w zasadzie antybohatera, czyli Federacji Rosyjskiej, która stoi dzisiaj dezinformacją. Traktujemy dezinformację jako zagrożenie transnarodowe, które no przecież w swojej naturze, no infosfera dziś w zasadzie nie zna granic. Zagrożenie transnarodowe związane z konkretnymi stratami, które ma spowodować manipulowanie prawdą, ta proporcja 1 do 9. Czy dezinformacja to tania broń? Moje pytanie. Czy dezinformacja to broń słabszych? Panie doktorze, jeśli chodzi o te państwa, które sięgają po dezinformację, czy to jest tak, że to jest broń tania, dlatego jest tak atrakcyjna? Czy to jest tak, że to wyłącznie słabsi korzystają z dezinformacji? A może historia wykorzystywania dezinformacji podpowiada nam zupełnie coś innego?
To nie jest... to jest pytanie z kategorii tych, na które nie ma prostych, jednoznacznych odpowiedzi, takich czarno-białych, tak lub nie. Dlatego, że z jednej strony, no skoro zresztą już się pojawiło to pojęcie zagrożeń transnarodowych, to znowuż porównajmy dezinformację do już wspominanego terroryzmu. Terroryzm to jest zagrożenie transnarodowe. Dezinformacja to też jest zagrożenie transnarodowe. Terroryzm jest tradycyjnie określany właśnie jako broń słabszych. A czy dezinformacja jest bronią słabszych? W pewnym sensie tak. Aha. Dlatego, że Federacja Rosyjska używa jej od wielu lat z rozmysłem, a robi to chociażby dlatego, że jeżeli zestawimy, znaczy zasadniczym przeciwnikiem, wrogiem Rosji jest Zachód. I to Rosja to jakby werbalizuje i Rosja to artykułuje od dawna i nie jest to żadna tajemnica. Ten Zachód, jeżeli porównamy potencjał ekonomiczny Zachodu szeroko rozumianego i Rosji, no to oczywiście ten potencjał Zachodu jest kilkanaście razy większy. Potencjał militarny podobnie, bo wydatki militarne Rosji to jest kilka procent wydatków globalnych, wydatki Zachodu ponad 50. Więc to nie ma zupełnie tutaj żadnego porównania. W związku z tym, ale pod warunkiem, że ten Zachód będzie zjednoczony. Że będzie, że rzeczywiście będzie, jak to w Rosji określają, kolektywny Zachód.
No właśnie.
Że on będzie zjednoczony.
Nawiasem mówiąc, panie doktorze, ta siatka pojęciowa, to słowo kolektywny Zachód, czy to jest, nie jest to przypadkiem też element bardzo świadomej manipulacji?
Tak.
Do tego jeszcze się odniesiemy. Nie chcę przerywać myśli. Proszę bardzo.
Oczywiście, że tak. Zatem co trzeba zrobić, żeby uzyskać przewagę w tej konfrontacji? Trzeba ten Zachód podzielić, skłócić ze sobą, spolaryzować społeczeństwa, doprowadzić do tego, że do głosu dojdą populiści, radykałowie, etc. I temu służy właśnie dezinformacja w wykonaniu rosyjskim, ta adresowana do Zachodu. Co zrobić w odniesieniu do niezachodu? Wzmóc, spotęgować postawy antyzachodnie.
Ja pozwolę sobie wejść słowo. Tweet Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej sprzed kilkudziesięciu godzin, gdzie odwołują się autorzy do wypowiedzi Władimira Putina, który twierdzi, tutaj faktycznie trudno jest odróżnić fakt od opinii, to przyjmują to prawdopodobnie Rosjanie za fakt. Anglojęzyczne konto na Twitterze. Europa generalnie wzbogaciła się na handlu niewolnikami i na wyzysku. Podobnie zresztą jak Amerykanie. Stany Zjednoczone Ameryki to państwo pogrążone w dramacie ludzi związanych z handlem niewolnikami, później ich niewolniczą przymusową pracą, no i także wygrane dwa konflikty światowe to odpowiedź na pytanie o dziś pozycję i Europy, i Stanów Zjednoczonych na świecie i ważny kontekst. Nie jest to no context tweet, kontekst oczywiście oddziaływania poza Zachodem, o czym mówi pan doktor, Afryka, Ameryka Łacińska i Azja.
Tak jest.
I teraz domyślam się, że ten tweet ma ogromną ilość podaj dalej właśnie w tamtych środowiskach.
Oczywiście, że tak. To jest właśnie w tym celu jest, znaczy właśnie tak skonstruowany jest przekaz informacyjny Rosji adresowany do państw niezachodnich. Do nas on jest trochę inaczej skonstruowany oczywiście, bo on jest szyty na miarę w zależności od odbiorcy.
Czyli Rosjanie niuansują.
Tak, naturalnie.
Więc to nie jest taka toporna, prymitywna narracja.
No, czasem jest. Czasem jest. Ale oczywiście czasem ona jest rzeczywiście szyta na miarę. Czyli różni odbiorcy w różnych częściach świata otrzymują zupełnie różne komunikaty.
Dobrze. Drodzy Państwo, dobiegamy do końca, jeśli chodzi o drugi fragment naszej rozmowy po dłuższej przerwie związanej także z serwisem informacyjnym. Wracamy do Państwa do rozmowy z doktorem Olchowskim i profesor Legutzką. Do usłyszenia.